Przeczytajmy kolejny fragment. Fragment, który omawiamy już od trzecią niedzielę. Już nie cały fragment, ale tylko te słowa Jezusa, które nas może najbardziej interesują. I Jezus powiedział, lecz nadchodzi z Ewangelii Jana 4 rozdziału od wersetu 23. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec, przepraszam, sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Kobieta powiedziała, wiem, że ma przyjść Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam wyjaśni. Jezus na to, jestem Nim ja, który z Tobą rozmawiam. To jest Boże Słowo. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za Twoje Słowo, dzięki Ci za to, Ojcze, że Ty chcesz, aby ludzie Ciebie czcili, aby oddawali Tobie cześć. I Ty objawiłeś się nam przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, dałeś się poznać poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa. I Ojcze, pragniemy być ludźmi, którzy oddają Tobie cześć w duchu i w prawdzie. Pragniemy oddawać Tobie cześć w sposób, który jest miły Tobie, który jest zgodny z Twoją naturą, który podoba się Tobie, który Ty ustanowiłeś. Ojcze, dlatego wprowadzaj nas w prawdę swojego słowa, wprowadzaj nas w prawdę tego, co Pan Jezus Chrystus nas uczy tutaj, abyśmy byli ludźmi, którzy oddają Tobie cześć w duchu i w prawdzie. Amen. Więc dzisiaj będę mówił o rzeczach oczywistych, tak? Jak to się mówi, oczywistych oczywistościach. Kontynuujemy temat oddawania Bogu czci w duchu i w prawdzie. Więc omawiamy bardzo ważne zagadnienie dotyczące czczenia Boga. Jezus poucza nas, Pan Jezus poucza nas, że jeśli chodzi o oddawanie Bogu czci, to wraz z Jego przyjściem nastąpiły ogromne zmiany. Sprawowanie kultu już dłużej nie jest powiązane z konkretnym miejscem, z konkretną świątynią czy z konkretnym systemem ofiarniczym i kapłańskim. To, co Bóg dał Żydom, ludowi wybranemu, narodowi wybranemu w prawie mojżeszowym odnośnie sprawowania kultu, oddawania Bogu czci, zostało, można powiedzieć, zniesione przez Jezusa Chrystusa. Sam Bóg Ojciec to zniósł poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa i można to streścić, te zmiany, jakie zaszły za pomocą słów apostoła Pawła, które ten skierował do pogan, którzy podobnie, tak jak Żydzi czcili swoje bóstwa, oczywiście oni mieli więcej tych bóstw, Żydzi mieli jednego Boga, ale poganie mieli mnóstwo bóstw, którym oddawali cześć poprzez różne świątynie. Więc apostoł Paweł mu napisał, czy powiedział tak, Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami. Nie mieszka w tych świątyniach, które ludzie budują. Nie służy mu się też za pomocą rąk, jak gdyby czegoś potrzebował. Przeciwnie, to właśnie on daje wszystkim życie, tchnienie i wszystko, więc nie potrzebuje tych fizycznych kapłanów, którzy by składali ofiary fizyczne, bo on tego nie potrzebuje. On daje wszystkim życie i tchnienie, więc nie służy mu się w budowlach, ale też nie służy mu się za pomocą rąk. Budynek kościelny nie jest świątynią Boga. Bóg tam nie mieszka. Jest to budowla zbudowana ręką ludzką, ale a w takich świątyniach czytamy, że Bóg nie mieszka. Nie składa też Bogu się ofiar takich jak ofiary z pokarmu czy ofiary ze zwierząt, bo właśnie tego Bóg nie potrzebuje. On jest tym, który podtrzymuje nasze życie, natomiast żaden człowiek nie może podtrzymać życia Boga, ponieważ Bóg jest samowystarczalny, niezależny od swojego stworzenia. My jesteśmy zależni od Niego, On od nas nie jest zależny. Więc w taki sposób poprzez świątynię czy kapłanów dzisiaj już nie służy się Bogu i nie oddaje Mu się czci. Nowy sposób oddawania Bogu czci to oddawanie Bogu czci w duchu i w prawdzie. I tydzień temu zobaczyliśmy, z czym jest to związane? Zobaczyliśmy, że oddawanie Bogu czci w duchu i w prawdzie wiąże się bezpośrednio z poznaniem Ojca. A poznanie Ojca powoduje ogromną wewnętrzną zmianę w człowieku. Poprzez tę zmianę, poprzez umieszczenie Ducha Świętego w człowieku, Bóg sam przygotowuje sobie prawdziwych czcicieli, którzy oddają Mu cześć w duchu i w prawdzie. I dopóki Bóg nie objawi się człowiekowi, ten nie jest w stanie Go czcić, ponieważ Go nie widzi i Go nie zna. Zobaczyliśmy też, że Bóg objawił się człowiekowi w postaci swojego Syna Jezusa Chrystusa. Niewidzialny Bóg objawił się w widzialnej postaci w osobie Jezusa Chrystusa. Poznając Jezusa Chrystusa, poznając Bożego Syna, poznajemy Ojca. I poznanie Jezusa Chrystusa sprawia tę wewnętrzną przemianę oraz powoduje, że człowiek otrzymuje Ducha Świętego. Człowiek, który poznał Jezusa Chrystusa, który doświadczył przebaczenia grzechów, który doświadczał tej wewnętrznej przemiany serca i otrzymał Ducha Świętego, staje się prawdziwym czcicielem Ojca. To nam pokazuje, że oddawania Bogu czci nie można się nauczyć. Nie można tego sprowadzić do jakiejś formułek, do jakichś reguł. Rób to, tego nie rób. Jeżeli to będziesz robić, a tego nie będziesz robić, to wszystko będzie dobrze. Nie. Najpierw musimy poznać Ojca. A kiedy poznamy Ojca, to się rozkochamy w Nim. Poprzez rozkochanie się w Jezusie Chrystusie. I to będzie relacja, żywa relacja z Ojcem poprzez Jezusa Chrystusa. Więc abyśmy mogli Ojca czcić, Chrystus musi nas do tego uzdolnić. A to wymaga naszej osobistej wiary w Pana Jezusa Chrystusa i w to, czego dla nas dokonał poprzez swoje życie w doskonałym posłuszeństwie Ojcu, poprzez swoją śmierć na krzyżu oraz poprzez swoje zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. Więc mamy tą podstawę, poznanie Ojca, tak, które jest przez poznanie Jezusa Chrystusa. Ale co dalej? Co dalej? Poznanie Jezusa Chrystusa rozpoczyna służbę oddawania Bogu czci w duchu i w prawdzie. Ale co dalej? Człowiek poznał Jezusa Chrystusa i co dalej? Na czym polega oddawanie Bogu czci w duchu i w prawdzie po tym, jak już człowiek poznał Jezusa Chrystusa? Więc wróćmy do fragmentów ze Starego Testamentu, które czytaliśmy w zeszłym tygodniu i przeczytajmy je jeszcze raz, żeby zobaczyć, co dalej generalnie. Więc w Księdze Jeremiasza w 31 rozdziale czytamy: teraz jednak zawrę z domem Izraela takie przymierze, oświadcza Pan. Moje prawo włożę w ich wnętrza i wypiszę je na ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą nawzajem pouczać się i zachęcać. Poznajcie Pana. Wszyscy oni bowiem znać mnie będą od najmniejszego do największego, oświadcza Pan, ponieważ odpuszczę ich winę, a ich grzechu już nie wspomnę. I kolejny fragment z Księgi Ezechiela, 36 rozdziału. I pokropię was czystą wodą. Staniecie się czyści od wszystkich waszych nieczystości. Oczyszczę was też od wszystkich waszych bóstw. Dam wam serce nowe, nowego ducha włożę w wasze wnętrza. Usunę z was serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw, będziecie przestrzegać moich praw i stosować je. Co otrzymują nam te fragmenty? No mówią nam o tej wewnętrznej przemianie, jakiej dokona Bóg w swoim ludzie, z tych, którzy będą go, mają go czcić. Ale do czego ta wewnętrzna przemiana będzie prowadzić? No będzie prowadzić do posłuszeństwa Bogu, do przestrzegania i stosowania Jego praw, do postępowania według Jego ustaw. Ta wewnętrzna przemiana spowoduje, że Boży lud zacznie żyć inaczej niż do tej pory. A to wskazuje na to, że Boży lud do tego czasu nie funkcjonował tak, jak powinien. Boży lud nie żył tak, jak powinien. Jeśli moglibyśmy scharakteryzować postępowanie Bożego ludu, Izraela, to słowa odstępstwo, zdrada, cudzołóstwo, bezbożność czy nierząd byłyby odpowiednimi określeniami. Dlatego w ocenie Boga Boży lud nie oddawał Bogu czci. Ale moglibyśmy zapytać, czy Żydzi nie mieli świątyni, w której czczono Boga? Czy nie mieli kapłanów, którzy składali ofiary Bogu w tej świątyni? Czy ludzie nie przychodzili do tej świątyni, aby tam składać swoje ofiary? No oczywiście, że mieli świątynię, mieli kapłanów i byli ludzie, którzy, czy byli Żydzi, którzy w tej świątyni składali swoje ofiary. Oczywiście, że składali je też zgodnie z przepisami prawa mojżeszowego. Ale jak Bóg patrzył na te wszystkie ofiary? Jak Bóg podchodził do tej czci, którą mu oddawali Izraelici? W księdze Izajasza Bóg nam mówi tak, w pierwszym rozdziale, od 2 wersetu do 4 i później od 10 do 17 przeczytamy. O, coś mi się tutaj źle wyświetliło. Słuchajcie niebiosa i wsłuchaj się ziemio, ponieważ Pan przemówił. Aha, bo to jest drugi rozdział. Wiecie co, zmienię to szybko. Przepraszam za to. Słuchajcie wcześniej. O. Słuchajcie niebiosa i wsłuchaj się ziemio, ponieważ Pan przemówił. Synów wychowałem i wprowadziłem w dorosłość, lecz oni mi się zbuntowali. Bydlem zna swojego właściciela, a osioł żłób swoich panów. Izrael natomiast mnie nie zna. Mój lud mnie nie rozpoznaje. Biada grzesznemu narodowi, ludowi obciążonemu winą, potomstwu popełniającemu zło, synom winnym zniszczenia, opuścili Pana, zgardzili świętym Izraela i odwrócili się. I od 10 wersetu czytamy: słuchajcie słowa Pana, wy, książęta Sodomy, słuchaj się w prawo naszego Boga, ty, ludu Gomory. Czyli Izajasz, czy Bóg przyrównuje Izraelitów do mieszkańców Sodomy i Gomory. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan. Mam już dosyć całopaleń, baranów i tłuszczu tucznych zwierząt. Nie pragnę już krwicielców, jagniąt i kozłów. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przede mną, to czy ktoś od was oczekiwał tego wydeptywania moich dziedzińców? Nie składajcie już ofiary daremnej. Kadzenie to dla mnie obrzydliwość. Nów i szabat i zwoływanie zebrań nie mogę znieść fałszu spotkań i zgromadzeń. Waszych nowiów i waszych świąt nienawidzi moja dusza. Stały się mym ciężarem, zmęczyłem się ich znoszeniem. A gdy wyciągacie wasze ręce, zasłaniam przed wami oczy. Choćbyście pomnożyli modlitwy, nie będę słuchał. Wasze ręce umoczone są we krwi, a wasze palce w bezprawiu. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie sprzed mych oczu wasze złe uczynki, przestańcie czynić źle, uczcie się czynić dobrze, stosujcie prawo, brońcie skrzywdzonych, rzetelnie sądźcie sierotę, stawiajcie się za wdową. Więc wydaje mi się, że to przesłanie do Bożego ludu było bardzo jasne, klarowne. Bóg miał dosyć ich ofiar, Bóg brzydził się ich zgromadzeniami, Bóg nie słuchał ich modlitw, Bóg czuł wstręt do tego wszystkiego, co Bogu ofiarowano. Więc ci ludzie oddawali Bogu cześć, ale Bóg po prostu Boga skręcało, jak na to patrzył, brzydko mówiąc. Dlaczego? Czy z tym wszystkim było coś nie tak? Przecież Bóg nakazał te rzeczy w prawie mojżeszowym. Nakazał, żeby w nowie obchodzono, składano ofiary, żeby obchodzono różne święta, żeby lud przynosił różne ofiary w związku z różnymi rzeczami. Bóg przecież nakazał to w prawie mojżeszowym, żeby te rzeczy czynić. Otóż Bóg nie przyjmował takiej czci. Było to daremne oddawanie czci Bogu. Dlaczego? Ponieważ Boży lud na co dzień nie żył zgodnie z Bożym Słowem, zgodnie z Bożym Prawem. Boży lud na co dzień nie przestrzegał Bożego prawa, nie stosował się do Bożych ustaw i przepisów. Krew była na ich rękach, a ich codzienne życie można było określić jako bezprawie. Ludzie na co dzień postępowali źle. Nie bronili skrzywdzonych, nie sądzili rzetelnie sierot, nie wstawiali się za wdowami. Obrazowo pokazuje nam Bóg poprzez odniesienia do prawa mojżeszowego, które nakazuje te rzeczy. Oni nie dbali o najsłabszych, nie dbali o prawo i sprawiedliwość, czyli nie dbali o Boga. Ale kiedy przychodził szabat, sobota, święto lub nów, to wtedy wszyscy pięknie uczęszczali do świątyni, aby składać Bogu ofiary. Przez cały tydzień postępowali bezbożnie, ale kiedy przychodził ten święty dzień, wtedy wszyscy byli święci. Dlatego Bóg wzywał swój lud do oczyszczenia, do obmycia, do usunięcia ich złych uczynków sprzed Jego oblicza. Takiej czci Bóg nie przyjmuje i w taki sposób nie można Boga czcić. Samuel, sędzia w Izraelu, mówi nam o tym przy okazji grzechu króla Saula. Król Saul jest bardzo dobrym przykładem człowieka, który myślał tak, jak dziś myśli wielu ludzi w naszym kraju. Jest to myślenie, które mówi, że Bogu cześć oddajesz w kościele, a to, jak żyjesz na co dzień, nie ma większego znaczenia dla oddawania Bogu czci. Bóg chce, abyś chodził do kościoła, abyś brał udział w nabożeństwie, abyś czytał Biblię, abyś się modlił, a to, jak żyjesz, to już nie jest istotne. Więc Saul tak myślał. Otrzymał od Boga konkretne przykazanie, konkretne instrukcje w pewnej sprawie odnośnie tego, jak ma postąpić. Ale Saul nie wykonał wszystkiego zgodnie z tym, co Bóg mu nakazał, co Bóg mu powiedział. I myślał, że złoży ofiarę i sprawa zostanie załatwiona, że temat zostanie zamknięty. Ale nie, Samuel, który był prorokiem, który był sędzią w Izraelu, przyszedł do Saula i powiedział słowo Pana. Wtedy pierwsza księga Samuela 15. Wtedy Samuel powiedział, czy całopalenia i ofiary są dla Pana taką przyjemnością, jak słuchanie Jego głosu? Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Bunt jest jak grzech uprawiania czarów, a upór jak oddawanie czci bożkom domowym. Ponieważ wzgardziłeś słowem Pana, On wzgardził tobą i nie będziesz królem. Więc Bóg wyraźnie mówi, że pragnie, aby człowiek słuchał Jego głosu, aby był posłuszny we wszystkim, aby uważnie słuchał i przestrzegał wszystkiego, co Bóg powiedział. Ale jeśli tego nie robi, jeśli stosuje się do tego tylko częściowo, jeśli buntuje się przeciwko temu, to de facto grzeszy. A kiedy grzeszy, to nie oddaje Bogu czci. Bogu przez grzech nie można oddawać czci. Boga się przez grzech obraża. Dlatego Boga czcimy głównie przede wszystkim przez to, jak żyjemy na co dzień. Apostoł Paweł mówi nam w liście do Rzymian w 6 rozdziale, czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. Jeśli poznaliśmy Chrystusa, jeśli zanurzyliśmy się w Jego śmierć oraz zmartwychwstanie, to mamy nowe życie w Chrystusie Jezusie. I to nowe życie nie polega na tym, że zaczynamy chodzić do kościoła, czytać Biblię i modlić się. Oczywiście to są elementy tego nowego życia w Jezusie Chrystusie, ale one nie są istotą. Istotą nowego życia jest to, że na co dzień, w każdej chwili naszego życia żyjemy dla Bożej chwały przez Pana Jezusa Chrystusa. To znaczy, że na co dzień poddajemy się Chrystusowi, na co dzień chcemy i pragniemy być Jemu posłuszni we wszystkim. Na co dzień staramy się przestrzegać wszystkiego, co nam przykazał. Na co dzień kierujemy się Jego nauką. Na co dzień postępujemy w każdym aspekcie naszego życia w sposób, który jest Mu miły. W związku z tym należymy do zboru, przychodzimy do zboru, czytamy Biblię, modlimy się i robimy jeszcze inne rzeczy po to, żeby wzrastać w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, żeby upodabniać się do Niego. Ale czy jesteśmy w zborze, czy poza zborem, czy jesteśmy wśród wierzących, czy wśród niewierzących, czy jesteśmy w pracy, w domu, na podwórku, w szkole, na urlopie, to nie ma większego znaczenia w oddawaniu Bogu czci. Ponieważ wszystko, co robimy w każdej chwili naszego życia, jest związane z oddawaniem Bogu czci. Tam, gdzie jesteśmy, poprzez to, czy postępujemy zgodnie z nauką naszego Pana i Zbawiciela. Chrystus, czy apostoł Piotr mówi o tym, że jesteśmy duchowym kapłaństwem. Jesteśmy kapłaństwem, które składa duchowe ofiary Bogu. Kiedy składamy te ofiary? Czy tylko wtedy, kiedy jesteśmy na nabożeństwie? Nie. W każdej chwili naszego życia. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy. W tych różnych relacjach, w których jesteśmy, w których funkcjonujemy. Na tym właśnie polega oddawanie Bogu czci w duchu i w prawdzie, aby każdy aspekt naszego życia był poddany pod panowanie Chrystusa. To znaczy, że nauka Pana Jezusa Chrystusa będzie kształtowała to, jak żyjemy na co dzień. Będzie miała zastosowanie do każdej życiowej sytuacji i każdej chwili naszego życia. I to jest właśnie sposób, w jaki oddajemy Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Jeśli spojrzymy na listy Nowego Testamentu, to zobaczymy, że wiele z nich mówi nam szczegółowo, dosyć szczegółowo, jak mamy żyć. Te listy mówią nam, jak mamy żyć w zborze, w relacjach z innymi wierzącymi, ale też te listy mówią nam, jak mamy żyć w małżeństwie, w rodzinie, w relacjach z małżonkiem, w relacjach z dziećmi, w relacjach z rodzicami. Ale też Słowo Boże dotyka takich kwestii, jak nasza relacja do władzy państwowej, czy generalnie do władzy, oraz nasza relacja do pracodawcy, czy też nasze relacje we wspólnocie, w której funkcjonujemy, żyjemy, czy mieszkamy. W tym wszystkim mamy kierować się nauką naszego Pana i Zbawiciela. I w tym wszystkim mamy się kierować przykładem, jaki zostawił nam nasz Pan i Zbawiciel. Czyli poprzez naśladowanie Jezusa oddajemy cześć naszemu Ojcu w niebie. I to jest oddawanie Bogu czci w duchu i w prawdzie. Zatem możemy powiedzieć, że oddawanie Bogu czci w duchu i w prawdzie dotyczy całego naszego życia. I nie możemy wydzielić, że ta część naszego życia należy do Boga, a ta z kolei pozostała część do Boga nie należy. Więc tą częścią życia, która należy do Boga, będziemy oddawać Bogu cześć, a tą częścią, która należy do nas, będziemy robić, co chcemy. Czyli przez 6 dni w tygodniu będziemy postępować w sposób bezbożny, a w niedzielę będziemy pobożni i pójdziemy do zboru na nabożeństwo. Przez 6 dni w tygodniu będziemy nadużywać swojej pozycji, na przykład w domu. Będziemy zrobić złe rzeczy naszym sąsiadom i tak dalej, ale w niedzielę będziemy świętymi, którzy będą, brzydko mówiąc, kłaść się krzyżem przed Bogiem. Nie. To nie jest sposób, w jaki Bogu oddaje się cześć. Takiej czci Bóg nie przyjmuje. Jeśli oddawanie Bogu czci sprowadzamy wyłącznie do kwestii związanych z Kościołem, z pójściem do Kościoła, czy z obchodzeniem świąt religijnych, czy z takimi rzeczami, to niestety, ale nie oddajemy Bogu czci w ogóle. Jesteśmy winni grzechu nieposłuszeństwa. Tak właśnie postępowali Żydzi. I Bóg ich za to napominał i karcił i wzywał do upamiętania. Musimy pamiętać, że Bóg powiedział, abyśmy Go miłowali. Ale drugie przykazanie, które pochodzi od tego samego Boga, jest takie, abyśmy miłowali swojego bliźniego. Więc jeżeli robię pierwsze, czyli oddaję Bogu cześć, miłuję Boga, oddaję Mu cześć, a nie robię drugiego, czyli nie miłuję swojego bliźniego, to łamiąc drugie, łamię też pierwsze, bo drugie przykazanie pochodzi od tego samego Boga, który powiedział pierwsze przykazanie. Łamiąc drugie, czy nie miłując swojego bliźniego, łamię pierwsze przykazanie, które mówi, będziesz miłował swojego Boga, tak, będziesz miłował Pana Boga swego. Więc nie można oddawać Bogu czci, po prostu nie kochając swojego bliźniego. Ale też przeciwieństwo takiego podejścia jest też skrajnością, której powinniśmy się wystrzegać. Jeśli mówimy, Kościół i uczestnictwo w życiu zboru nie jest ważne, ponieważ ważne jest, abym ja w codziennym życiu praktykował naukę Pana Jezusa Chrystusa. Więc dopóki czynię na co dzień to, czego Jezus Chrystus ode mnie oczekuje, czy do czego mnie wzywa, to ja nie muszę już być członkiem zboru, nie muszę być w zborze, nie muszę funkcjonować we wspólnocie wierzących. Tyle, że znowu to jest wypaczenie, ponieważ Chrystus dał nam przykazania, abyśmy kochali się nawzajem i mówi to do wierzących, tak jak Chrystus ukochał nas i wydał samego siebie za nas. Kogo mamy zatem kochać na co dzień? Naszych braci i siostry ze zboru. Chrystus zbudował swój Kościół i stając się chrześcijanami, stajemy się częścią tego Kościoła, więc jeśli nasze oddawanie Bogu czci jest pozbawione tego elementu, to jest ono pozbawione tego, co najważniejsze. Takie oddawanie Bogu czci ma ogromną wadę. Dlatego jeżeli tak postępujemy, to nie oddajemy Bogu czci we właściwy sposób. Więc mamy dwa, można powiedzieć, niebezpieczeństwa, dwa ekstrema, których powinniśmy się wystrzegać. Jedno mówi nam, że Boga interesuje tylko nasze religijne życie. Aby Jemu oddawać cześć, pójść do kościoła, pójść na nabożeństwo, pomodlić się, poczytać Biblię. Jeżeli to robimy w określone dni, to jest wszystko w porządku. Jeszcze święta do tego jakieś obchodzić, to już w ogóle pięknie. A co robimy w ciągu pomiędzy, to już dla Boga nie jest istotne. I to jest kłamstwo, to jest fałsz. Bóg patrzy na całe nasze życie, Bóg patrzy na nasze serce i patrzy na to, co z Niego wychodzi, wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Więc jeżeli funkcjonujemy w taki sposób, to nie oddajemy Bogu czci w ogóle. A z drugiej strony mam właśnie ekstremum, że my nie potrzebujemy Kościoła, bo nie możemy żyć tak, jak Chrystus nam przykazał, właśnie bez Kościoła, bez zobowiązań, bez obowiązków, bez odpowiedzialności żadnych. Po co mi Kościół? I to też jest fałszywa nauka, ponieważ Chrystus właśnie powiedział, ja zbuduję mój Kościół. I Chrystus oczekuje, że każdy chrześcijanin, każdy narodzony na nowo człowiek będzie częścią jakiegoś lokalnego zboru. I gdzie będzie mógł służyć swoim braciom i siostrom i gdzie będzie mógł kochać swoich braci i siostry. I to jest przykazanie, które Jezus zostawił nam. To jest nasze najważniejsze przykazanie. Dlatego jeżeli próbujemy czcić Boga bez przywiązania do zboru, bez przywiązania do innych wierzących, to nie jest to właściwy sposób oddawania Bogu czci. Nie możemy wykonywać tego, co najważniejsze, ponieważ w naszym życiu jako chrześcijanie zbór jest bardzo ważny. Więc nie powinniśmy patrzeć na nasze życie i dzielić je na dwa elementy, na życie religijne i na życie świeckie. Dlaczego? Ponieważ to prowadzi do życia według pewnego przysłowia dobrze znanego. Panu Bogu świeczkę dajemy i diabłu ogarek. Czyli i coś robimy i dla Boga, ale też i dla diabła. Na tym chrześcijańskie życie ma nie polegać. Ale do tego ostatecznie prowadzi, jeżeli dzielimy nasze życie na elementy religijne i świeckie. Mamy jedno życie. Bóg nie patrzy, Bóg nie dzieli. Bóg widzi jedno życie, Bóg widzi nas, nasze serce. I to jest nasze życie. I Bóg powołał nas do nowego życia w Chrystusie Jezusie, do świętego życia w Chrystusie Jezusie. Więc cokolwiek robimy, róbmy to dla Bożej chwały, zachęca nas apostoł Paweł. Róbmy to, żeby Bóg był uwielbiony. Mamy służyć Bogu całym naszym życiem we wszelkich Jego aspektach. To, czy pójdę do pracy, może inaczej. Moja praca, no akurat może nie moja, to może być rozumiem, ale jeżeli jakiś ratownik medyczny pójdzie do swojej pracy, a później pójdzie, powiedzmy, po pracy, pójdzie na nabożeństwo do kościoła, to nie można powiedzieć, że jego ten czas spędzony na nabożeństwie jest bardziej duchowy od tego z czasu spędzonego w pracy. Nie. jest tak samo, taki sam czas. Jeżeli w pracy nie będzie robił rzeczy na chwałę Pana, to tym bardziej w kościele, gdzie będzie robił rzeczy na chwałę Pana. Więc to nie ma znaczenia. Dlatego Luther mówi o powołaniu. Bardzo wyraźnie i bardzo to było coś nowego w czasach reformacji. Powołanie, że chrześcijan, jego praca jest jego powołaniem. I człowiek pracując robi to na chwałę Boga. Więc to nie tylko ten czas na nabożeństwie czy w zborze jest czasem duchowym, ale też praca. Cokolwiek robimy, cokolwiek czynimy, to czyńmy to z serca dla Pana. Zachęca nas apostoł Paweł chyba. Więc nie rozdzielajmy tego. To jest czas dla Kościoła, a to jest czas, mój czas. Nie. Nasze życie ma być poddane Chrystusowi we wszystkim. Amen.